W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w przedostatnią niedzielę roku kościelnego, a witam was hasłem tygodnia i tego dzisiejszego dnia, wyjętym z drugiego listu do Koryntian, 5:10. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że gromadzisz nas dzisiaj jako Twój Kościół. Dziękujemy Ci za to, że możemy przeżywać tę społeczność przy Twoim Słowie, śpiewając Tobie na chwałę, uwielbiając Cię, modląc się do Ciebie. Bądź z nami teraz i pobłogosław to zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Drodzy, z ogłoszeń pragnę podać następujące informacje. Dzisiaj, w trakcie dzisiejszego nabożeństwa, prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej na fundusz ewangelizacyjno-misyjny. Za każdy dar serdecznie dziękujemy. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów o zwykłych porach. Informujemy, że zgodnie z paragrafem 14 regulaminu parafialnego na wniosek Rady Parafialnej zwołuje się zgromadzenie parafialne na dzień 30 listopada 2025 roku po niedzielnym nabożeństwie w Goleszowie. Zgromadzenie będzie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości parafialnej, mianowicie starej szkoły w Godziszowie. Akcja Prezent pod choinkę dobiega końca. Paczki prosimy dostarczać do jutra, czyli do poniedziałku. Prosimy także o wpłacanie prenumeraty na zwiastun na przyszły rok, szczegóły w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej zwiastuna ewangelickiego. Dzieci serdecznie zapraszamy na specjalnie przeznaczone dla nich spotkanie pod nazwą Nowina na Plus, którego tematem przewodnim będą rzeki cudów. Spotkanie to odbędzie się w sobotę 22 listopada w godzinach od 10 do 13. 18 listopada we wtorek odbędzie się kolejna wędrówka przez Biblię o godzinie 18, na którą serdecznie zapraszamy. Ukazała się nowa pozycja książkowa, której współautorem jest nasz parafianin dr Łukasz Barański, trzeci tom serii Reformacja. Do zakupienia w księgarni Augustana lub, jeżeli będzie duże zainteresowanie, także w naszej kancelarii. W związku ze zbliżającym się końcem roku prosimy o opłacanie składki parafialnej. Natomiast jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, radości, zdrowia, pokoju na każdy kolejny dzień życia. W trakcie dzisiejszego nabożeństwa będziemy chcieli także przeżywać radosne wydarzenie, chrzest Łukasza Podżorskiego. Chrzest odbędzie się po czytaniu tekstów biblijnych. Mamy także kilka zaproszeń. Centrum Misji i Ewangelizacji, Diakonat Żeński Ebenezer oraz Parafia Ewangelicka w Dzięgielowie serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję dla osób wspierających seniorów, zatytułowaną Starość jako etap życia. Konferencja poświęcona będzie problematyce starzenia się i opieki nad seniorami. Wykłady poprowadzi dr Marta Banout, doświadczona psycholożka, psychoterapeutka kliniczna. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. wpływu chorób somatycznych i procesów starzenia na samopoczucie psychiczne, komunikacji z osobami starszymi, różnic między smutkiem a depresją, tego, czym jest aktywność, a czym aktywizacja, sposobów rozmawiania o umieraniu. Odbędzie się to 29 listopada w godzinach od 9 do 18 w kościele Ebenezer w Dzięgielowie. Serdecznie zapraszamy. Zapisy do 17 listopada poprzez formularz na stronie cme.org.pl, a koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. Centrum Misji i Ewangelizacji również zaprasza na warsztaty kreatywne dla nauczycieli szkółek niedzielnych oraz wszystkich zainteresowanych poznawaniem nowych narzędzi i metod pracy z dziećmi. Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, warsztaty będą poświęcone inspiracjom na świąteczne prace plastyczne, które z powodzeniem można wykorzystywać podczas lekcji religii, na szkółkach niedzielnych, a także na parafialnych warsztatach świątecznych. Zajęcia poprowadzi Danuta Krzemień-Podżorska, a rozważaniem Słowa Bożego podczas spotkania podzieli się diakon Dorota Obracaj. Termin 22 listopada w godzinach 10 do 14 w parafii ewangelickiej w Ustroniu. Koszt uczestnictwa 50 zł, a zapisy również przez formularz na stronie sme.org.pl. Młodzież serdecznie zapraszamy na spotkanie mega młodzieżowe 21 listopada w Ustroniu o godzinie 18 na parafii. Słowem podzieli się ksiądz Adam Bujok, a w uwielbieniu poprowadzi zespół SDG. Natomiast zapraszamy także na 40-lecie orkiestry diecezji cieszyńskiej, które odbędzie się 22 listopada o godzinie 16 w Kościele Ewangelickim w Skoczowie. I w ramach cyklu modlitewnego o parafię naszego kościoła dzisiaj chcemy modlić się o zbór w Dzięgielowie. Parafia w Dzięgielowie obejmuje teren małej wioski przygranicznej. Samodzielnie funkcjonuje od 2005 roku, a wcześniej była jednym z filiałów parafii w Cieszynie. Dzięgielów to miejsce dobrego współdziałania trzech jednostek kościelnych: diakonatu żeńskiego Ebenezer, Centrum Misji i Ewangelizacji, a także parafii. Zbór prowadzi bardzo aktywną działalność, organizuje wiele spotkań. Nabożeństwa mają różnorodną formę, dzięki czemu docierają do szerokiej grupy ludzi. Obecnie do parafii należą 641 osób, a proboszczem jest ksiądz Arkadiusz Raszka. I to wszystkie nasze ogłoszenia. Chcielibyśmy zaśpiewać pierwszą wyznaczoną pieśń 292. Następnie zaśpiewamy introit 81. Pan idzie, by sądzić ziemię. Panie, słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje. Pozywaj na sąd sługi swego. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Panie nasz i Boże, drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, którą obdarzyłeś cały świat. I choć wiemy, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa, to obiecujesz nam w swoim Słowie, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, jeśli tylko Jemu wierzymy, jeśli Jemu ufamy, nie musimy stawać na potępienie, lecz do życia wiecznego. Prosimy Cię, Panie, abyś przez Ducha Świętego umacniał nas w naszej codzienności, abyśmy się przygotowywali na dzień ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A o to Cię prosimy w imieniu właśnie Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chcielibyśmy wysłuchać teraz fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Hioba, 14 rozdział, wersety od 1 do 17. Człowiek urodzony przez kobietę ma życie krótkie i pełne niepokoju. Jak kwiat wyrasta i więdnie, jak cień przemija i nie pozostaje. Na takiego otwierasz Twe oczy i przyprowadzasz mnie na swój sąd. Czy może ktoś urodzić czyste z nieczystego? Nie, nie ma nikogo takiego. Ustalone są dni człowieka, liczba jego miesięcy policzona u Ciebie. Wyznaczyłeś mu granicę, której nie przekroczy. Odwróć od niego swój wzrok, zostaw go. Niech raduje się swoim dniem jak najemnik. Nawet drzewo ma nadzieję, choć je zetną, znowu się odrodzi i nie zabraknie mu młodych pędów. Choć zestarzeje się jego korzeń w ziemi i obumrze jego pień w piasku, to gdy poczuje wilgoć, odrasta i wypuszcza gałęzie jak młoda roślina. A człowiek, gdy umrze, leży bezsilny, a gdy skona, gdzie jest? Jak wody z morza uchodzą, a rzeka wysycha i znika, tak człowiek padnie i już nie wstanie. Dopóki trwają niebiosa, nie zbudzi się i nie powstanie ze swego snu. O, gdybyś mnie ukrył w Szeolu, schował, aż przeminie Twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał o mnie. Czy zmarły znowu żyć będzie? Przez wszystkie dni mego zmagania będę czekał, że coś się odmieni. Wówczas zawołałbyś, a ja bym odpowiedział. Zatęskniłbyś za dziełem rąk swoich, choć teraz liczysz moje kroki, nie zważałbyś na mój grzech. Występki moje zapieczętowałbyś w woreczku, a moją winę wybielił. A fragment Ewangelii znajdujemy zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 25, wersety od 31 do 46. Kiedy zaś Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce zaś postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie do tych po prawej stronie: zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście mnie, byłem nagi i ubraliście mnie, byłem chory i odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy, albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy, albo nagiego i ubraliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Na to król im odpowie: zapewniam was, to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy powie jej do tych po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Byłem bowiem głodny i nie daliście mi jeść, byłem spragniony i nie daliście mi pić, byłem tułaczem i nie przyjęliście mnie, byłem nagi i nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wówczas go zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego albo spragnionego, albo jako tułacza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: zapewniam was, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A za słowo Ewangelii bądź pochwalony, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Zapraszam teraz Łukasza wraz z rodzicami i z chrzestnymi. Drodzy, w Ewangelii według świętego Jana, w trzecim rozdziale, w wersetach od 5 do 7, Pan Jezus powiedział tak: zapewniam, zapewniam Cię, jeśli się ktoś nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem: musicie się narodzić z góry. Drodzy, chrzest to jest wyjątkowy moment w życiu chrześcijanina. Tak jak poprzez narodziny człowiek przychodzi na świat w taki, można powiedzieć, właśnie fizyczny sposób, tak Pan Jezus przyrównuje chrzest do drugich narodzin. Tak chrzest właśnie staje się dla nas, ludzi, drugimi narodzinami, które również wprowadzają nas w nową rzeczywistość, bo zobowiązują nas do tego, że będziemy żyli w Bożej rzeczywistości, według tego, czego Pan Bóg od nas chce. W chrzcie, którego dokonujemy akurat wobec dziecka, niezwykle ważną rolę pełnią ci, którzy zostali mu dani jako rodzice, a także jako chrzestni. Wydaje mi się, że w kwestii wiary młodej osoby to tak naprawdę najważniejsi ludzie, którzy w szczególny sposób powinni być świadkami Jezusa wobec tego dziecka. I wy, drodzy, dobrze wiecie, jak świadectwo wiary rodziców, dziadków, chrzestnych jest ważne. Pochodzicie w końcu z rodzin, które starają się w swoim życiu stawiać Boga, Chrystusa i Ewangelię na pierwszym miejscu. Wy także otrzymaliście w swoich synach tę pałeczkę w sztafecie wiary, którą chcecie kontynuować. Bo i wierzę, że przekazujecie i będziecie chcieli przekazywać tę najważniejszą wiadomość o zbawieniu w Jezusie Chrystusie także Łukaszowi, tak jak przekazujecie to Pawełkowi. I życzę wam, zarówno rodzicom, jak i chrzestnym, wytrwałości, abyście zawsze i na każdym kroku mogli być dla swojego syna i chrześniaka prawdziwym świadectwem życia z Bogiem. A wierzę, że tak jak błogosławił waszym rodzicom, tak będzie błogosławił i wam w tej służbie na rzecz waszego dziecka i waszego chrześniaka. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Panie, Ty w krzyżu i w zmartwychwstaniu Chrystusa ofiarowałeś nam największy dar – zbawienie. I wierni Twojemu nakazowi dziękujemy Ci, że w Twojej łasce włączasz nas w chrzcie do grona swoich dzieci. Prosimy Cię o dziś chrzczonego, niech Twój Duch obdarzy go wiarą, by mógł cieszyć się z Twojego zbawienia. Prosimy Cię, bądź z Nim na wszystkich Jego drogach. Daj wytrwanie w pokuszeniu, tak by z próby Jego wiara wychodziła mocniejsza. Ucz pokutować, porzucać grzech i podnosić się z upadków. Niech Jego życie będzie codziennie na nowo świadectwem uświęcającej i przemieniającej mocy Twojego Ducha. Doprowadź Go bezpiecznie do końca ziemskiej pielgrzymki, tak by u jej kresu mógł powiedzieć za apostołem: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Amen. Pytam się więc was, rodzice i chrzestni. Czy chcecie, aby to dziecko w wierze Świętego Kościoła zostało ochrzczone w imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli tak, to odpowiedzcie: chcemy. Pytam więc was, rodzice, czy przyrzekacie z Bożą pomocą wychować wasze dziecko w chrześcijańskiej wierze? Jeśli tak, to odpowiedzcie: przyrzekamy z pomocą Bożą. Pytam także was, chrzestnych dziecka, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w prowadzeniu go we wzrastaniu w wierze chrześcijańskiej? Jeśli tak, to odpowiedzcie: jesteśmy gotowi. Chrzest wzywa nas do odrzucenia szatana, grzechu i mocy złego i wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy, uwolnij dziś chrzczonego od szatana, grzechu i mocy złego i prowadź go swoim Duchem Świętym. Amen. A teraz wraz z całym Kościołem chrześcijańskim chcielibyśmy złożyć wyznanie naszej wiary, w której zostaliśmy ochrzczeni i w której to dziecko ma zostać ochrzczone. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów. Dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Przyjmij znak Krzyża Świętego, bo w krzyżu Jezusa Chrystusa jest zbawienie Twoje. Jakie imiona nadaliście Jezusowi? Aż samo. Łukaszu, Salomonie, szczęście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże i Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za to, że ochraniasz i rozwijasz swój Kościół. Dziękujemy Ci, że i to dziecko uczyniłeś dzisiaj przez Chrzest Święty członkiem swojego Kościoła, ciała Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Pokornie prosimy Cię, zachowaj je w otrzymanej dzisiaj zbawiennej łasce. Zachowaj także nas i wszystkich ochrzczonych w prawdziwej wierze i społeczności swojego Kościoła do życia wiecznego. A prosimy Cię o to w Duchu Świętym przez Twojego Syna, naszego Zbawcę i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz, drodzy, odwróćcie się w stronę zboru. Drogi zborze, powitaj Łukasza, który dziś przez chrzest został włączony do naszej wspólnoty, do Kościoła. Przyjmijcie go jako swojego brata, z którym dzielić będziecie misję chrześcijańskiego świadectwa w świecie. Pamiętajcie o nim w swoich modlitwach i wspierajcie na drodze wzrastania w wierze. A teraz odwróćcie się z powrotem tutaj do mnie. Chcę udzielić Wam teraz błogosławieństwa. Proszę, uklęknijcie.
Wszechmogący Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uwolnił Cię przez chrzcienie organy dla grzechów niewolonych, niech się w tym wyśnie przyjmuje, by oddawał na nowo zwolny i słucha oraz zabrał łaskę, by zobaczył nam do życia wiecznego. Pokój już, niech będzie znowu. Amen. Amen. Szerpij łaskę, który Was powołał do służby towarzyszenia w wierze Waszym dzieciom. Niech wiernie i umocni Was do wychowywania w uchwale naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Powstańcie. A teraz, drodzy, przyszedł czas na kilka podarunków. Najważniejsza kwestia, tak, można usiąść. Najważniejsza kwestia, oczywiście Biblia. Dobrze, jeśli każdy ma swoją Biblię, każdy może własną Biblię sobie czytać. Póki jeszcze Łukasz nie potrafi czytać, to myślę, że możecie mu śmiało właśnie w obrazkach i poprzez tekst biblijny pokazywać to najważniejsze dzieło, jakie dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus na Golgocie. Oczywiście świadectwo chrztu, żeby potem Łukasz mógł sobie przypomnieć, kiedy to było, gdzie to było, kto go chrzcił na przykład, jak było to ważne wydarzenie. I oczywiście także książka Rodzice przez duże R, przewodnik po wychowaniu w wierze, żeby uczyć się tego, w jaki sposób być właściwym, właściwie postępować jako rodzic. I z mojej strony to wszystko, możecie wrócić na miejsce, a my chcielibyśmy zaśpiewać kolejną pieśń 272. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech pozostaną z nami teraz i na wieki wieków. Amen. Drodzy, tekst, który wybrałem na dzisiejsze kazanie, znajdujemy zapisany w liście do Rzymian w rozdziale 14, wersety od 1 do 13. Tego, kto jest słaby w wierze, przygarniajcie, bez spierania się o poglądy. Jeden wierzy, że może zjeść wszystko, słaby zaś je tylko jarzyny. Ten, kto je, niech nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie potępia tego, który je. Bóg przecież go przygarnął. Ty kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Przed własnym Panem stoi lub upada. Będzie jednak stał, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden robi różnicę między dniami, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech się umacnia we własnym przekonaniu. Kto się troszczy o dzień, dla Pana się troszczy. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. I ten, kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy też umieramy, należymy do Pana. Po to przecież Chrystus umarł i ożył, aby panował nad umarłymi i nad żyjącymi. Dlaczego więc ty osądzasz swojego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisano bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język będzie wyznawał Boga. Tak więc każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem. Nie osądzajmy więc jedni drugich. Raczej uważajcie, abyście się nie przyczyniali do upadku lub zgorszenia brata. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten powoli kończący się rok kościelny, kiedy coraz bardziej i coraz mocniej skupiamy się na tematyce wieczności i chcemy prosić Cię, abyśmy się do tej wieczności poprzez Twoje słowo przygotowywali. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, jak wspomniałem w modlitwie, coraz bardziej zbliżamy się do końca roku kościelnego. Dziś przedostatnia niedziela tego roku. Następnie niedziela wieczności, czyli można powiedzieć w takim ewangelickim kontekście szczególna niedziela patrzenia w stronę życia wiecznego, ale w stronę także przemijania tego, że kiedyś będziemy musieli opuścić to miejsce, ziemię. I drodzy, dzisiaj także można powiedzieć, że tematyka dzisiejszego nabożeństwa kieruje nas w stronę sądu. Bo właśnie o sądzie sporo dzisiaj mowa w różnych wersetach. Ale o jakim sądzie? To też możemy sobie zadać takie pytanie. O kilku. Bo jak wskazuje nam hasło niedzieli, mowa ma być o sądzie czy Trybunale Chrystusowym, ale nie tylko o nim. Bo choć większość z nas nie skończyła prawa, to jednak często łączy nas taka właśnie jedna wspólna rzecz. Zdarza się nam być samozwańczymi sędziami, oceniającymi najczęściej wcale nie siebie, wcale nie swoje własne postępowanie, ale drugiego człowieka. Czy nigdy nie zdarzyło nam się popatrzeć na jakąś osobę i już w myślach wyrazić o niej osąd? Z różnych powodów. Może z powodu tego, jak wygląda. Na przykład nie podoba nam się, jaką fryzurę nosi. Może jakiś za mocny makijaż albo za słaby makijaż. Może broda, różnie to bywa. To, że ktoś na przykład wygląda na jakiegoś niezadbanego człowieka, albo wręcz przeciwnie, jest aż za bardzo zadbany. Może to, w jaki sposób się ubiera, bo może chodzi w tanich ubraniach albo w strasznie drogich. To często ma też miejsce w szkołach. Tak najczęściej słyszymy, że ktoś się z kogoś wyśmiewa, na przykład, bo chodzi w jakichś tanich ubraniach, takich, które można za parę złotych gdzieś kupić. A może to, w jaki sposób się wypowiada. Może ktoś ma wadę wymowy, albo po prostu niepoprawnie się wypowiada, bo nie zna za dobrze języka. Może oceniamy kogoś ze względu na jego poglądy czy wartości, bo może głosuje na jakąś inną partię niż my, albo w jakimś kontrowersyjnym temacie wypowiada się inaczej od nas. I drodzy, nawet jeżeli nie wypowiadamy tych rzeczy, to jeżeli na przykład funkcjonujemy w internecie, to możemy zauważyć, nazywamy to hejtem, zauważamy to praktycznie na każdym kroku. Jeżeli mamy Facebooka, oglądamy różne strony, a można w komentarzach jasno zobaczyć, jak ludzie oceniają się wzajemnie, najczęściej w sposób negatywny. Niekiedy i wprost wypowiemy pewien osąd, nie znając na przykład drugiej osoby i kontekstu, w jakim się znajduje. Czyli po prostu zobaczymy kogoś w pierwszej sekundzie i już mamy go ustawionego, wsadzonego do jakiejś szufladki naszego życia, mimo że nie znamy tej osoby. I drodzy, to nie jest tak, że ja mówię tylko to tak z drugiej osoby, że to inni tak mają. Nie. Mi także czasem się to niestety zdarza. I warto to podkreślać, że człowiek tak naprawdę jest istotą, która lubi osądzać. Nawet jeżeli mówi, ja nikogo nie osądzam, to podświadomie często może to robić. I drodzy, gdyby jeszcze te wyroki nasze, gdyby jeszcze te oceny, te osądy, gdyby one jeszcze były jakieś sprawiedliwe, dobre, może we właściwy sposób, w dobrym świetle stawiałyby drugiego człowieka, to może byśmy jeszcze na to machnęli ręką. Ale drodzy, te osądy niestety nie zawsze są sprawiedliwe. Nie zawsze są dobre, nie zawsze we właściwy sposób oceniamy drugiego człowieka, ale najczęściej poprzez nasze myśli, poprzez nasze wypowiadanie pewnych osądów, plotkowanie, tak naprawdę sprzeciwiamy się Bożemu prawu, które to prawo jest prawem miłości do Boga i do drugiego człowieka. I drodzy, mimo że najczęściej ocenianie drugiego człowieka, negatywne podejście do drugiego człowieka kojarzymy raczej z tym świeckim światem, tym poza murami parafii, poza murami kościoła, tym gdzieś tam, w którym staramy się jakoś nie wchodzić aż za bardzo w ten świat, to jednak także i w kościele nie zawsze jesteśmy tymi, którzy zostawiają ten osąd Panu Bogu. Szczególnie często zdarza nam się to na przykład wtedy, gdy różnimy się w podejściu do tego, jak ma funkcjonować po prostu zbór. Jak mają wyglądać nabożeństwa, jak ma wyglądać służba w radzie parafialnej, jak ma wyglądać służba pastorska, jak ma wyglądać służba na szkółkach niedzielnych, w młodzieży, w chórach. Różnimy się. I choć warto wypowiadać swoje opinie, to problem pojawia się wtedy, gdy nagle jakaś osoba zaczyna bardzo negatywnie oceniać tę opinię, uważać, że ona w ogóle nie ma prawa bytu. Czasem pojawiają się wzajemne zwroty. A, ten to jest na pewno niewierzący, skoro tak uważa. A ci to w ogóle nie szanują tego kościoła. Nie szanują jego tradycji i zwyczajów. Nie przyjmujemy często, że ktoś może myśleć inaczej i w inny sposób przeżywać swoją wiarę. I drodzy, o czymś podobnym pisze także apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian. Używa dosyć niezrozumiałych dla nas przykładów, chociażby z jedzeniem. Niektórzy mogliby stwierdzić, czytając i oceniając ten tekst po pierwszym usłyszeniu, po pierwszym przeczytaniu, aha, ten fragment jest wycelowany przeciwko wegetarianom albo weganom. Ale oczywiście to jest nieprawda. Spożywanie pokarmów w środowisku pierwszych chrześcijan miało bardzo duże znaczenie. Jeśli chodziło o stosunek do tak zwanych judeochrześcijan, czyli naśladowców Pana Jezusa, którzy wywodzili się z judaizmu, Żydów, i poganochrześcijan, czyli chrześcijan nie będących Żydami, najczęściej z kultury rzymskiej czy greckiej. I co ciekawe, to właśnie w tym temacie Paweł rozróżnia chrześcijan na dojrzałych i słabych w wierze, a więc niedoświadczonych. Słabi w wierze, poganochrześcijanie, bali się spożywać mięso nie dlatego, że byli wegetarianami, ale bali się spożywać mięso, bo bali się, że będzie ono ofiarowane jakiemuś bożkowi religii pogańskiej. A słabi w wierze judeochrześcijanie bali się, aby nie splamić się czymś nieczystym, nieczystym według prawa mojżeszowego, jakimś pokarmem, który był zakazywany przez prawo. Bali się, że zrobią coś niewłaściwego, że przestąpią gdzieś prawo i nie byli jeszcze do końca przekonani, że w Chrystusie mogą to robić. Zdarzało się więc niestety, że mocni w wierze krytykowali tych słabych w wierze i dochodziło do konfliktów, gdyż bardziej doświadczeni uważali, że ci mniej doświadczeni nadal jeszcze są takimi legalistami. Oni się tylko na prawie opierają, nie na Chrystusie. I wciąż chcą się zbawić swoją sprawiedliwością, żeby w jakiś sposób przypodobać się Panu Bogu swoim postępowaniem. A słabi zaś uważali, że ci mocni nie mają w ogóle poczucia odpowiedzialności, a niekiedy oskarżali ich o deprawację w ich czynach, w tych, których się dopuszczali. Jak można coś takiego robić? Przecież to się sprzeciwia Panu Bogu. Podobnie wypowiada się Paweł na temat rozróżniania dni, ponieważ dla Żyda szabat był czymś świętym, a dla poganina nie. I to również prowadziło do konfliktów. Paweł zwraca jednak uwagę na to, że każdy winien baczyć przede wszystkim na swoje własne postępowanie przed Bogiem. Gdyż każdy sam zda sprawę przed Stwórcą za swoje postępowanie. Jak pisze, przed własnym Panem stoi lub upada. Będzie jednak stał, gdyż Pan ma moc go postawić. Apostoł pragnie też przekazać swoim odbiorcom, że winniśmy postępować według chrześcijańskiego sumienia, przez które przemawia Duch Święty. A także, że nasze postępowanie powinno być zgodne z tym, które ma być zgodne z tym sumieniem, ono powinno oddawać chwałę Panu Bogu. Czy zawsze swoim postępowaniem, czy zawsze swoją postawą, niezależnie co robimy, oddajemy cześć Panu Bogu? Bo choć jak zwraca nam uwagę Paweł, winniśmy dążyć do wolności i przez to do bycia mocnymi w wierze, to jednak ta wolność i nasze postępowanie jako chrześcijan nie powinno być nastawione na to, że robimy, co nam się żywnie podoba, bo uważamy, Pan Jezus mnie zbawił i ja teraz mogę robić wszystko. Ale to, co robimy, będąc Bożymi naśladowcami, ma zawsze oddawać chwałę Panu Bogu, a nie zawsze wszystko oddaje chwałę Panu Bogu. I to także można powiedzieć w takich prostych, niekiedy prozaicznych, codziennych rzeczach. Paweł pisze, kto się troszczy o dzień, dla Pana się troszczy. Kto je, dla Pana je i dziękuję bowiem Bogu. I ten, kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Drodzy, i choć w sprawach fundamentalnych, podstawowych, gdzie Biblia jasno wskazuje na pewne sprawy, w których mamy być jednością, to jednak niekiedy możemy się przecież różnić. I nawet poprzez te różnice oddawać chwałę Panu Bogu. Bo Kościół jest zgromadzeniem osób z różnych kontekstów i różnie nieraz podchodzimy do pewnych kwestii. Różnie rozumiemy przeżywanie nabożeństw. Różnie odczuwamy Bożą bliskość. Ważne jednak, by wspólnie jako Kościół oddawać chwałę Bogu. I moglibyśmy to na przykład odnieść właśnie do życia zborowego. Kto śpiewa Bogu na chwałę na przykład przy akompaniamencie organów i starszych pieśni, dla Pana śpiewa. I ten, kto śpiewa na cześć Pana Boga z zespołem muzycznym i nowszymi pieśniami, dla Pana śpiewa. Paweł zwraca nam uwagę, abyśmy nie przywiązywali wagi do konfliktów, w które w Kościół tak naprawdę nic nie wnoszą, a jedynie pogłębiają podziały. Zwracajmy przede wszystkim uwagę na swoje postępowanie, bo za to postępowanie zdamy sprawę Chrystusowi, który, jak pisze apostoł, po to przecież Chrystus umarł i ożył, aby panował nad umarłymi i nad żyjącymi. Dlaczego więc ty osądzasz swojego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Tak więc każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem. Niech nasze życie będzie nakierowane na byciu dla Pana, a przez to i na drugiego człowieka. Bo jak pisze Paweł, nikt z nas przecież dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. W myśl słów Pawła, które wydaje mi się jednak mocno nie pasują do współczesnego Europejczyka, którego media karmią stwierdzeniami: żyj dla siebie, ty jesteś najważniejszy. Chciejmy jednak jako chrześcijanie nie kierować się tymi zachętami, ale Bożymi zachętami, które prowadzą nas we właściwym kierunku do wieczności, nie zaś do potępienia. Czyli mamy żyć dla Pana i przynosić owoc Jemu poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Żyjmy więc dla Niego, abyśmy z radością, a nie strachem, stanęli przed Nim, gdy już nadejdzie ten dzień, kiedy On powróci. I kiedy wierzę, że weźmie swój Kościół do siebie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Drodzy, usiądźmy, a teraz do ofiary będziemy chcieli zaśpiewać kolejną pieśń, ale drodzy, jest mała zmiana. Nie jest to pieśń, która znajduje się na tablicach. Zaśpiewajmy do ofiary pieśń 694. 694. Pan Bóg jest mą siłą. Pieśń 694.
tych, co mnie nękają, zguby mej szukają, poskrom mocny Boże, pociechę mojej duszy spraw z litości, wybaw mnie z trudności, mój Boże, wskaż mi
Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś dzisiaj do nas w Twoim świętym Słowie. Dziękujemy Ci za to, że możemy mieć dostęp do Pisma Świętego, za to, że w zrozumiałym języku możemy czytać to Słowo i dowiadywać się o tym, jak wielką rzecz uczyniłeś dla nas, dając swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i wróci po nas w dzień ostateczny. Pomóż nam na to przyjście się przygotowywać. Pomóż nam być gotowymi. Pomóż nam nie oceniać, nie osądzać drugiego człowieka, ale przede wszystkim skupić się na tym, aby samemu siebie przygotowywać, samego siebie przygotowywać na dzień Twojego przyjścia. Abyśmy mogli porzucać zło, które chce nad nami panować i abyśmy mogli przez Ducha Świętego kroczyć w Twoim kierunku, w kierunku wieczności. Drogi Panie, Tobie chcemy powierzać ten nowy tydzień, w który wchodzimy. Chcemy prosić Cię, Panie, o nasze miejsca pracy, o nasze miejsca nauki. Chcemy Cię prosić o nasze domy, o nasze rodziny, o nasze sąsiedztwa. Chcemy Cię, Panie, prosić o wszelkie wyzwania, z którymi będziemy się mierzyć w tym nowym tygodniu, ale także o wszelkie dobre rzeczy, których, jeśli taka Twa wola, będziemy doświadczać. Tobie, Panie, chcemy powierzać tych wszystkich, którzy mają się źle, tych wszystkich, którzy cierpią, którzy przeżywają żałobę, którzy chorują, którzy przeżywają depresję i nie wiedzą, co dalej robić w swoim życiu. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył Twoją łaską i abyś wskazał, że to w Tobie jest nadzieja, w Tobie jest życie wieczne, w Tobie jest pokój i spełnienie. Ale Tobie, Panie, też chcemy powierzać tych wszystkich, którzy cieszą się, którzy przeżywają różne radosne chwile, abyś im, Panie, błogosławił, byś darował jak najwięcej dobrych chwil radosnych i by zawsze ta radość była oparta na Tobie. Drogi Panie, prosimy Cię o cały nasz świat, w którym żyjemy, a w którym panuje tak wiele niesprawiedliwości, zła, nienawiści. Prosimy Cię, Panie, abyś zakończył wojny, epidemie, głód, wszystkie te złe rzeczy, które panują na świecie, aby w końcu zapanował Twój pokój, którego nie może dać ten świat. Abyś przyszedł, aby z Tobą nadeszła nowa rzeczywistość, nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem. Tobie, Panie, też chcemy powierzać cały Twój Kościół na ziemi, wszystkich prześladowanych chrześcijan, także i o nasz Kościół. Dzisiaj w szczególności chcemy prosić Cię o zbór w Dzięgielowie, dziękować Ci za 20 lat funkcjonowania parafii, za to, że aż dotąd ich prowadziłeś. I chcemy dziękować Ci za wszystkich aktywnych, zaangażowanych i kreatywnych parafian. Chcemy Cię prosić, Panie, abyś dalej im błogosławił, abyś błogosławił pastorowi, Radzie Parafialnej, wszystkim zaangażowanym ludziom, abyś wskazywał nowe obszary zaangażowania i pobudzał do służby nowe serca. Prosimy Cię, Panie, także i o nowych parafian i o dalszy rozwój tego zboru. Dzisiaj chcemy Ci także dziękować za wczorajsze wybory biskupa naszej diecezji. Dziękujemy Ci za wybór na kolejną kadencję księdza biskupa Adriana Korczago. Chcemy Cię prosić, Panie, o błogosławieństwo dla niego, dla jego całej rodziny, dla całej służby, którą pełnił i pełni w diecezji. I chcemy prosić Cię, Panie, abyś dodawał mu sił i radości z tej służby, abyś był stale blisko niego. Tobie się tak, Panie, oddajemy. I wysłuchaj nas, kiedy tak razem chcemy do Ciebie zawołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała wieki wieków.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój pokój. Amen.
Amen. Amen.
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń 290.